Zgodnie z zapowiedzią, od pierwszej niedzieli Adwentu, czyli od nowego roku liturgicznego, w każdą niedzielę będę przygotowywał krótką medytację do formularza danej niedzieli. Będzie chodziło o to, żeby zrobić taką katechezę mistagogiczną, rodzaj homilii, opartej na modlitwach, które tworzą formularz mszalny danej niedzieli. Czyli chodzi o kolektę, modlitwę nad darami i modlitwę po komunii. Ale zanim zaczniemy bezpośrednio takie medytacje, chciałbym zrobić najpierw do nich wprowadzenie. Stąd to pierwsze nagranie, to dzisiejsze wprowadzenie, które ma na celu przedstawić takich 10 argumentów. Dlaczego warto zajmować się medytacją nad tymi modlitwami? Dlaczego warto na te modlitwy patrzeć, słuchać ich? Dlaczego warto wniknąć w ich treść i poświęcić czas na medytowanie tych modlitw? Natomiast za tydzień, czyli w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, w niedzielę w uroczystość Chrystusa Króla, będzie druga część tego wprowadzenia, gdzie powiemy sobie o tych trzech modlitwach tak ogólnie, czym się każda z nich charakteryzuje, jakie ma znaczenie kolekta, jakie ma znaczenie modlitwa nad darami, czy modlitwa po komunii. Chciałbym też od razu powiedzieć, że to nie będą w żaden sposób jakieś naukowe rozważania, naukowe studium tych modlitw. Będzie chodziło o medytację, o homilię opartą na tych modlitwach, więc będę chciał z każdej z tych modlitw wydobyć jakieś znaczenie duchowe, coś, co będzie naszą wiarę karmiło, co będzie nam pomagało modlić, co będzie ożywiało naszą modlitwę. Nie będę robił zatem studium historycznego takiej modlitwy, źródeł, z których występuje, ani analizy filologicznej tekstu. Jeżeli nawet odwołam się do tekstu łacińskiego danej modlitwy, oryginalnego tekstu, to tylko w tym celu, żeby pokazać jakieś głębsze znaczenie danej modlitwy. Ale zasadniczo będziemy tą medytację czynić na podstawie polskiego przekładu tych modlitw. Bo w większości wypadków modlimy się tymi tekstami właśnie w języku naszym narodowym, w języku polskim. Więc mówiąc tak krótko, taka medytacja będzie trwała około 10 minut i będę w niej chciał wydobyć jedną myśl z każdej modlitwy, z kolekty, modlitwy nad darami i modlitwy po komunii. Trzy modlitwy, trzy myśli do medytacji. Nie będzie to szczegółowa analiza słowo po słowie każdej modlitwy. Ale zacznijmy od 10 argumentów, dlaczego warto taką medytację w ogóle podjąć. Po pierwsze, te modlitwy charakteryzują dany dzień liturgiczny. Chodzi o to, że prawie zawsze słyszymy homilię do Słowa Bożego. Słyszymy albo ewentualnie jakieś kazania dotyczące tematu, ale coraz częściej to są po prostu homilie oparte na Bożym Słowie. Ale kiedy próbujemy określić treść danej niedzieli, to skupiamy się tylko na tym Słowie. Mówimy, że ta niedziela mówiła o tym, albo Bóg dzisiaj do nas mówi to i to. To myślimy tylko o czytaniach. Prawie nigdy nie myślimy o modlitwach. Tych modlitwach zmiennych, które tworzą formularz mszalny. Ale z nich również można wyczytać treść, znaczenie danego dnia liturgicznego. Po drugie, te modlitwy są niesamowicie związane ze Słowem Bożym. Wielki włoski liturgista Cipriano Vagagini powiedział kiedyś, że modlitwy mszalne to Słowo Boże wypowiedziane w kluczu modlitwy Kościoła. Chodzi o to, że te modlitwy wydobywają, podkreślają, interpretują przesłanie Pisma Świętego, które oczywiście zawsze jest na pierwszym miejscu, ale te modlitwy po prostu są inspirowane Biblią, one rodzą się z medytacji nad nią. Są niejako takim owocem przeżuwania Bożego Słowa przez Kościół. Przez wiele wieków się to działo, ale te modlitwy bardzo często u swojego korzenia, u swojego źródła, w swojej najgłębszej treści są po prostu medytacją nad Bożym Słowem. To Boże Słowo oczywiście można albo cytować dosłownie, albo można do niego robić aluzje, mniej lub bardziej bezpośrednie. W czasie tych medytacji będziemy chcieli te aluzje odkrywać z tych modlitw, wydobywać Boże Słowo ukryte za warstwą rzymskiej poezji, w której to Boże Słowo jest wyrażone w modlitwach Kościoła. Trzeci argument jest taki, że ten skarbiec modlitw to faktycznie autentyczny skarbiec pobożności i tradycji Kościoła. Większość tych modlitw, którymi się modlimy w czasie mszy świętej, pochodzi z najstarszych sakramentarzy, czyli ksiąg liturgicznych używanych w Kościele, które sięgają VI-VII wieku. Wiele z tych kompozycji my znamy właśnie z tych ksiąg z VI-VII wieku, ale one są jeszcze starsze. Tak jak już mówiliśmy, są inspirowane Biblią, ale bardzo często też są inspirowane nauczaniem ojców Kościoła. Można wprost w nich znaleźć pewne zdania z myśli ojców Kościoła albo aluzje znów do ich teologii. Wobec tego sięgają pierwszych wieków chrześcijaństwa. A nawet te modlitwy współczesne, które powstały w XX wieku po reformie Soboru Watykańskiego II, to nawet te modlitwy bardzo często są jakąś modyfikacją starożytnych modlitw albo kompozycją powstałą na bazie tekstów Biblii i ojców Kościoła. Więc sięgając po te modlitwy, odkrywamy najstarszą głębię tradycji Kościoła. Sięgamy pierwszych wieków. Ale to również, to jest czwarty argument, te modlitwy to skarbiec doktryny chrześcijańskiej. Również wielki teolog liturgii, historyk liturgii, benedyktyński mnich Lambert Baudouin powiedział kiedyś, że jeżeli pokażesz mi, w jaki sposób modli się dany kościół, to wtedy też będę w stanie ci powiedzieć, jakie credo odmawia. To znaczy, w tych modlitwach mszał zapisana jest wiara Kościoła. Jak chcesz zobaczyć, w co wierzy Kościół, chcesz odkryć tę wiarę, chcesz tę wiarę razem z Kościołem wyznawać, to wniknij w treść modlitw, którymi modli się Kościół. Tam ją rozpoznasz. Często przywołuje się takie łacińskie hasło adagium, lex orandi, lex credendi, które jest tłumaczone jako prawo modlitwy jest prawem wiary. Nie będę tu wchodził w szczegóły rozumienia tego znaczenia, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby rozumieć to zdanie w taki sposób, że wiarę Kościoła należy odczytywać z jego liturgii. Kościół wierzy tak, jak się modli. W ten sposób, słuchając tych modlitw, medytując nad tymi modlitwami, modląc się nimi, kształtuje się w nas wiara. Ale nie tylko kształtuje się w takim sensie, że dowiadujemy się, w co wierzymy. Nie tylko dotyczy to wymiaru intelektualnego, ale te modlitwy w nas tą wiarę rodzą, pobudzają nas do wiary, pomnażają ją, ożywiają ją. I zanim wiara jest wyznawana przez nas osobiście, zanim jest studiowana i wyjaśniana przez teologię, jest ona celebrowana w liturgii i wyznawana przez Kościół. Wtedy, kiedy mówimy, wierzymy, w to wierzymy, bo w ten sposób się modlimy. Piąty argument jest taki, że te modlitwy to modlitwa Kościoła w dwojakim sensie. Jest to modlitwa dana nam przez Kościół, modlitwa oficjalna. To nie jest moja prywatna modlitwa, która rodzi się gdzieś w głębi mojego serca i mojej głowy tylko, ale to jest modlitwa, która została mi dana przez Kościół. To jest oficjalna modlitwa Kościoła. I teraz cała rzecz polega na tym, żeby ja w tę modlitwę wszedł, żeby ona stała się też moją własną modlitwą. Żeby modlitwa Kościoła była moją osobistą modlitwą, ale wyrażoną w taki sposób bardziej obiektywny. Po drugie, jest to też modlitwa Kościoła w tym sensie, że wszyscy na całym świecie modlimy się tymi samymi słowami. Owszem, to prawda, że dzisiaj mając tłumaczenia narodowe, w całym Kościele Rzymskim modlimy się tymi samymi modlitwami, ale w innych tłumaczeniach, we własnych językach narodowych. Ale treść jest ta sama, przesłanie jest to samo. Cały Kościół Rzymski, obrządku właśnie rzymskim, łacińskim, modli się tymi samymi modlitwami. Kościół przez usta kapłana wypowiada swoją modlitwę. To jest wiara Kościoła wyrażona w modlitwach Kościoła. Więc kiedy modlimy się tymi słowami, wchodzimy w samo serce modlącego się Kościoła. Też jest niesamowicie ważne, że wszystkie te modlitwy są wypowiedziane w liczbie mnogiej. Prosimy, ofiarujemy, błagamy, wierzymy. Nikt nie mówi indywidualnie. Mówimy jako Kościół. Szósty argument jest taki, że to jest więcej jeszcze niż modlitwa Kościoła, ale ta modlitwa Kościoła staje się modlitwą Jezusa. Bo liturgia nie jest niczym innym jak właśnie modlitwą Jezusa. To On ją celebruje. To On zanosi swoją modlitwę do Ojca, aby Go uwielbić, aby się Mu ofiarować, aby się wstawiać ze swoimi braćmi i uświęcać. Te słowa modlitwy wypowiadane przez kapłana stają się modlitwami samego Jezusa, który rozmawia ze swoim Ojcem. Jest niesamowicie piękne i ważne, żeby to rozumieć. Że kapłan użycza słów, użycza ust Jezusowi, który w ten sposób chce wołać do swojego Ojca. W ten sposób wypełniają się słowa ostatniej wieczerzy, gdzie Jezus modlił się za nas i obiecał, że będzie się taką modlitwą stawienniczą w naszej intencji modlił. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Ale też Jezus zapewnia, że jak będziemy się modlić za Jego wstawiennictwem, przez Niego, tak jak to robimy zawsze w liturgii rzymskiej, przez Niego, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, to wtedy Bóg Ojciec będzie wysłuchiwał tych modlitw. O cokolwiek byście prosili Ojca, dawam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Czasami, choć w liturgii rzymskiej bardzo rzadko się to zdarza, modlitwy są kierowane wprost do Jezusa. Wtedy te modlitwy stają się takim dialogiem między oblubienicą a oblubieńcem. Dialogiem, w której Kościół modli się do swojego oblubieńca Jezusa. Kościół otwiera swoje serce przed tym, który go kocha. Otwiera swoje serce przed Jezusem, który kocha Kościół do szaleństwa. Jezus chce słuchać o naszych troskach, problemach, zmartwieniach, prośbach, radościach, uwielbieniach i dziękczynieniach. I chce na nie odpowiadać swoją łaską. Siódmy argument jest taki, że te modlitwy stają się dla nas szkołą modlitwy. Z modlitwy Kościoła możemy się uczyć naszej prywatnej modlitwy. W tym sensie po pierwsze, że uczą nas modlitwy bardzo konkretnej. Modlitwy też wielkiego zaufania, małej ilości słów. Pan Jezu to prosił, żebyśmy nie byli gadatliwi na modlitwie, żebyśmy nie zalewali Ojca wielością słów, ale głębią, intensywnością wiary w Niego. Bo Bóg wie, czego nam potrzeba. Dlatego z tych modlitw rzymskich możemy się uczyć takiej wielkiej lakoniczności modlitwy. Modlitwy w krótkich słowach, ale w wielkim zaufaniu. A po drugie uczymy się pewnego porządku. To jest modlitwa trynitarna, czyli modlitwa, w której akcentuje się działanie wszystkich trzech osób bożych, ale też się zwraca uwagę na różnorodność tego działania, na charakterystykę działania każdej z boskich osób. Modlitwa rzymska prawie zawsze jest skierowana do Boga Ojca. On jest źródłem łaski i On jest tym, do którego zanosimy modlitwę. Przez wstawiennictwo i pośrednictwo Jezusa Chrystusa, tego, który jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, dlatego może wstawiać się za nami u Ojca. Ale w mocy Ducha Świętego, który do tej modlitwy nas inspiruje, zaprasza, który tę modlitwę w nas kształtuje, ożywia, który sam się w nas modli. Ósmy argument, bardzo praktyczny, jest taki, że będziemy medytować te modlitwy po to, żeby wiedzieć, o co się modlić. To prawda, że te modlitwy są wypowiadane przez kapłana w czasie mszy świętej. Kapłan w naszym imieniu, w imieniu Kościoła modli się tymi słowami. Ale to nie oznacza, że my wtedy wszyscy pozostali mamy być nieobecni. Że ksiądz zrobi swoją robotę w naszym imieniu i my możemy tego nie słuchać, możemy się tym nie interesować. Może nas nie być mentalnie wtedy w kościele. Nie, ksiądz wypowiada tę modlitwę w krótkich słowach. Modli się. Ale to nie jest jego modlitwa prywatna. To nie jest tylko jego modlitwa. To jest modlitwa każdego z nas. Po to ta modlitwa jest poprzedzona wezwaniem módlmy się. Potem następuje chwila ciszy, czy powinna nastąpić, aby wypowiedzieć swoją własną intencję, swoje własne uwielbienie, dziękczynienie czy prośbę, która zostaje przez kapłana zebrana w tej jednej krótkiej modlitwie, którą wypowiada, zanosząc ją do Ojca. Ale w tej modlitwie kryją się wszystkie nasze modlitwy. Dlatego w tej modlitwie wypowiadanej przez kapłana powinniśmy uczestniczyć naszym skupieniem, naszym słuchaniem jej, takim wewnętrznym pragnieniem zjednoczenia się z tymi słowami, uczynienia tej modlitwy swoją własną, taką głęboką intencją uczynienia tej modlitwy moją własną modlitwą. I też wypowiadamy na koniec słowo amen. Amen, które znaczy z jednej strony takie życzenie, niech się tak stanie, ale z drugiej strony jest też takim moim przypieczętowaniem tej modlitwy, moim podpisaniem się pod nią, uznaniem tej modlitwy za moją własną. Ale jak tej modlitwy nie słuchamy, jeżeli się nie skupiamy wtedy, jeżeli ta modlitwa gdzieś przelatuje nam koło głowy, to wtedy co znaczy to amen? Jak nie wiem, pod czym się podpisuję. Nie chodzi mi tu tylko o to, że po zakończeniu mszy świętej nie wiemy, o czym były te modlitwy, bo ich nie zapamiętaliśmy. Chodzi o to, że 15 sekund po wypowiedzeniu tej modlitwy ja nie wiem, o czym ona była. sekundę potem, nie wiem, bo jej wtedy nie słuchałem, bo nie byłem myślą przy tych słowach, nie byłem sercem przy tych słowach. Dlatego medytacja nad nimi pomoże nam autentycznie się modlić tymi modlitwami. Dziewiąty argument, bardzo podobny do tego ósmego, dotyczy słów, które powiedział raz papież Pius X. Powiedział on, że w czasie mszy świętej nie chodzi o to, żeby modlić się w czasie mszy, ale o to, żeby modlić się mszą świętą. Więc nie chodzi o to, żeby znaleźć jakąś formę modlitwy obok tego, co się w czasie mszy świętej dzieje. Żeby jakoś ten czas wypełnić modlitwą, ale cała rzecz polega na tym, żeby modlić się tymi modlitwami, tymi słowami, które są wypowiadane, śpiewane przez wiernych, przez kapłana. To sama treść mszy świętej, cały rytuał, obrzęd mszy ma stać się moją własną modlitwą. I ostatni, dziesiąty argument dotyczy tego, że bardzo łatwo nam te modlitwy przegapiać, właśnie nie słuchać ich, stracić taką koncentrację, bo one są bardzo króciutkie. Tam nie ma niepotrzebnej sylaby czy słów bez znaczenia i bez sensu. Kiedy są jeszcze śpiewane, to może trudniej nam nawet wtedy usłyszeć te modlitwy, choć jest podkreślony w ten sposób jej doniosłość, piękno formy. W ogóle poezja rzymska charakteryzuje się wielką lakonicznością, prostotą, powściągliwością. Chodzi o to, żeby w jak najkrótszym zdaniu przekazać najwięcej znaczenia, głębi. Ale wtedy też bardzo łatwo stracić treść tej modlitwy, nie słuchać jej. Dlatego trzeba po prostu się nastawić na to. My dzisiaj wolimy dużo mówić, zresztą jesteśmy wypełnieni słowem. Mamy olbrzymią ilość słów, ale bardzo mało treści, bardzo mało znaczeń. Dlatego możemy się uczyć z tych modlitw przekazywania olbrzymiej ilości treści i znaczenia w bardzo krótkiej formie, w bardzo małych słowach, bardzo małej ilości słów. Zresztą kiedy dzisiaj przygotowuje się nowe modlitwy, szczególnie dotyczy to wspomnień różnych nowych świętych, mamy problem z tym, żeby wyrazić te modlitwy w taki krótki sposób. Podam na koniec tego wprowadzenia, gdzie ono dzisiaj było dość długie, na medytację znacznie krótsze, to jeden taki przykład. Starożytna modlitwa pochodząca z sakramentarza z Werony, czyli z końca VI wieku. Ta modlitwa jest odmawiana dziś obecnie w 31. niedzielę zwykłą. Kolekta, która ma w tłumaczeniu polskim 140 znaków. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą. Daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz. I modlitwa współczesna, niedawno ułożona na wspomnienie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. 297 znaków, ponad dwukrotnie dłuższa. Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej opatrzności uczyniłeś błogosławionego męczennika Jerzego prezbitera niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości i obrońcą ludzkiej godności. Spraw, prosimy, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem, żyjąc w prawdziwej wolności, umieli zło dobrem zwyciężać. Bardzo trudno jest wyrazić dużo treści w małej ilości słów. Przekonałem się o tym też nagrywając to wprowadzenie. Chciałem przekazać jak najwięcej treści, ale też użyłem do tego wielu słów. Medytacja nad modlitwami, żeby sobie będzie nas uczyła tego, jak się modlić, ale też będzie nas uczyła wiary Kościoła i będzie też taką wielką lekcją praktyczną, jak dużo znaczenia przekazać w krótkiej formie.